Jesteś 7 metrów pod ziemią. Ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Siedem metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Michał, zacznijmy od wylewu.
Pewnie, tak jak w mojej książce. W zasadzie też zaczęło się od wylewu.
Tylko u ciebie zaczęło się chyba od tego momentu, kiedy się budzisz.
Tak.
A ja chciałbym zacząć od tego momentu, kiedy zacząłeś zauważać, że coś się dzieje. To był jakiś taki inny dzień, dziwny?
Wiesz co, to jest absolutnie normalny. Normalny dzień roboczy. Wcześniej pamiętam, że cały dzień musiałem coś załatwić w sklepie meblowym. Nie używam oczywiście nazwy, ale wymagało to dłuższej przejażdżki, dnia spędzonego w centrum handlowym. I to był taki dzień, kiedy ja jakiś taki nieuważny byłem bardzo. A to tu coś zaczepiłem, tu kogoś nie zauważyłem, tu jakiś samochód przejeżdżający potem na ulicy, tu jakiś pieszy. Na szczęście nic się nie stało, absolutnie. Ale zwrócono mi uwagę, że jestem nieswój. Że jestem bardzo nieuważny. Potem wieczorem miałem nagranie programu publicystycznego, który prowadziłem Widzimisię, czyli rozmowa na żywo z trójką, czwórką gości, zresztą ekipa twojego programu zaznajomiona z tą produkcją, bardzo ci dziękuję. Wiesz, to dla mnie mocno wymagający program, dlatego że dotykający bardzo często tematyki poważnej, więc przygotowania. Ja zawsze spędzałem przynajmniej godzinę, dwie w redakcji przed tym programem, żeby przygotować się do rozmowy. I pamiętam, że też mi nie szło. Nie mogłem się za bardzo skoncentrować. Chyba psuł się samochód, którym przyjechałem. Taki duży z tych psujących się, bo stary. Słuchaj...
Kiepski dzień.
Tak.
Cały kiepski dzień.
Tak, musiałem wezwać pomoc drogową, bo ja następnego dnia w ogóle miałem jechać do Zakopanego. Właśnie tym autem. Chciałem go przestawić, nie zapalił, więc czekałem na pomoc drogową na parkingu pod Polsatem. To długo trwało, wrzesień był już, deszczyk siąpił i było chłodno. I jak wróciłem do redakcji dalej pracować nad programem, który startował na żywo o 22, to już czułem się taki przeziębiony bardzo. Głowa mnie bolała, mięśnie mnie bolały, stawy. Taka klasyczna grypka. Wiesz co, poprowadziłem ten program. No, wszystkim nam się zdarza czasem poprowadzić w kiepskim stanie, ale udało się, wszystko było ok. A jak wróciłem do domu, mówię, dobra, kładę się, jakiś tam paracetamol wziąłem i spać. No i niestety w środku nocy obudziłem się bodajże około 3. Już tę historię tyle razy opowiadałem, ale wiesz co, myślę, że trzeba ją opowiadać. Ja bardzo przepraszam wszystkich, że już naprawdę być może mają serdecznie dosyć Figurskiego jajczącego na temat swojego zdrowia i w kółko opowiadającego te same
historie. Myślmy o tych, którzy są mu wdzięczni.
Dziękuję. To bardzo miłe słowa. Poza tym, wiesz co, uważam, że naprawdę należy to powtarzać. Ludzie jednym uchem wpuszczają informacje dotyczące zdrowia, drugim uchem wypuszczają, kończąc zawsze tą samą puentą. Mnie to na pewno nie dotyczy. Otóż nie, to nie.
Mógłbyś być ambasadorem tego zdania.
Prawda? No właśnie. Tak, dokładnie tak. 30 lat to powtarzałem.
Trzecia w nocy,
budzę się w łóżku, już kompletnie nie czuję całej swojej lewej strony. Widzę rękę. Pytam, czyja to jest ręka, bo już jakby byłem tak kompletnie od niej odcięty, że nie przyszło mi do głowy, że to może być moja kończyna. Podobno już niewyraźnie mówiłem. Chciałem jechać do szpitala natychmiast. Powiedziałem, oczywiście żadna karetka, ja jadę.
Sam.
Sam. Wstałem po kluczyki i już się wywróciłem. Już no, okazało się, że noga też odmawia posłuszeństwa.
Wtedy wiedziałeś, co się dzieje? Wiedziałeś, że to wylew?
Tak. Tak, tak. Bałem się go bardzo, ponieważ mój tato zmarł na powikłania związane z wylewem. Wiele tygodni spędziłem przy jego łóżku. Wiedziałem, jak to wygląda. I pierwsza myśl od razu, tak, oczywiście, to wylew. Mhm.
Karetka przyjechała.
Mhm. Zdarzyłem jeszcze SMS-a napisać, wiesz co, o dziwo. Do mojej pani doktor, do doktor Wojtaszek, która prowadziła mnie nefrologicznie, że jest taka sytuacja. Ona odpisała, proszę natychmiast wezwać karetkę pogotowia. Mhm. No i później ta karetka.
Co się czuje w takiej sytuacji?
Myślę, że wszyscy to przechodzimy. Idziesz ulicą albo siedzisz... Nie, w zasadzie to najbardziej przeżywamy to na ulicy. I widzisz karetkę jadącą, słyszysz, że ryczy. I pierwsza myśl, czy nie jadą po twoich bliskich.
Jest coś takiego.
Czy coś się komuś drugiemu twojemu sercu nie stało? Od razu myślisz o rodzinie najbliższej. No a tym razem, słysząc tę karetkę, wiedziałem, że jedzie po mnie. I pamiętam to przemyślenie, że tyle lat bardzo tak martwiłem się, że jadą po kogoś, a tym razem jechali po mnie. Mm.
A później, kiedy świadomość do ciebie wróciła, ile czasu minęło?
Po 2 tygodniach, tak naprawdę. Byłem kilka dni w śpiączce farmakologicznej, natomiast ja 2 tygodnie mam zupełnie wycięte z
no to jest kawał czasu.
Z pamięci.
Mówisz o tym, że wtedy urodziłeś się na nowo, co oznacza, że jesteś jedną z niewielu osób, które pamiętają swój poród, więc opowiedz, jak on wyglądał, bo był chyba niezwykle bolesny.
Wiesz co, najczęściej zadawane mi pytanie, czy widziałeś tunel? No więc muszę powiedzieć, że tak, widziałem tunel, ale to nie był ten świetlisty tunel i po drugiej stronie nie czekali na mnie bliscy, którzy już opuścili ten ziemski padł. To było przejście rzeczywiście z jednego świata w drugi.
Mówisz świata... poważnie?
Tak, ale nie, ja jeszcze raz powtarzam, nie mówię o świetlistym tunelu, który wyobrażacie sobie wy niedoświadczający na szczęście tego typu sytuacji. To nie było przejście na tamten świat. Byłem tu i teraz, wtedy i tam w zasadzie. Ale przechodziłem ze świata pełnej sprawności, niezależności i krwnobrności w świat absolutnej zależności od otoczenia, świadomości tego, jak bardzo jednak jestem kruchy, ułomny. To było przejście z takiej krainy, można powiedzieć, nie powiem szczęśliwości, wystarczy książkę przeczytać. Ale taki niezależność
od życia.
To jest dobre słowo. W świat, który wygląda zupełnie inaczej, gdzie już nie jesteś sobą zupełnie. Przychodzisz z siebie do siebie, ale poprzez jakiś tunel męczarni, który niestety taki był. Takim był.
Jak o tym myślałem, to tak sobie myślałem właśnie, że to musiało być niezwykle trudne dla ciebie, kiedy dowiadywałeś się, że nie wiem, kolejne jakieś funkcje twojego ciała po prostu nie działają. Tutaj noga, tutaj ręka, tutaj mowa, tak istotna dla ciebie przecież. To jest narzędzie twojej pracy.
Słuchaj, wiesz co, to jest tak potężne nawarstwienie emocji i złych zdarzeń, których doświadczasz po drugiej stronie tego tunelu, w zasadzie wewnątrz tego tunelu. Zanim przejdziesz na ten nowy świat, otrząśniesz się z tego wszystkiego i zdajesz sobie sprawę, że żyjesz. Dobra, okej, teraz się zbieramy i jakoś trzeba dalej żyć, bo to jest ból fizyczny. Ma głowa bolała tak koszmarnie, jak nigdy nic, ani później. Słuchaj, to jest potężne przerażenie, bo nagle twoje ciało odmawia posłuszeństwa i wszystko to, co wydawało się oczywiste, już takie nie jest. No i wreszcie ten psychiczny stan, w którym zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystko co było do tej pory proste, łatwe i oczywiste. Już dawno, dawno się skończyło. Widziałem twój program z Wierzbińskim, Piotrkiem, notabene członkiem Rady Naukowej mojej fundacji, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. Depresja jest wpisana poniekąd mechanicznie w taki stan. No trudno się nie załamać. Mhm. Takich kozaków nie ma, którzy jednego dnia wbiegają do roboty, a potem wiedzą, że nie pobiegną już bardzo długo.
To jest
a być może nigdy.
Strzał, że ciężko sobie wyobrazić, jak się człowiek podnosi po czymś takim. Dlatego cię o to pytam. O czym ty myślałeś w tamtym czasie? Czy myślałeś o tym, jak wrócić do pracy jak najszybciej, czy być może o swoich bliskich, o tym, do kogo zadzwonić, z kim pogadać, czym...
Masz tak bardzo dużo czasu i kiedy budzisz się w małym szpitalnym pokoiku, pustym zupełnie, no to niestety masz bardzo dużo czasu na przemyślenie. Mówię niestety dlatego, że być może łatwiej by było, gdybyś jednak był zajęty. Gdyby coś okupowało cię, twój umysł i ciało na dłużej niż tylko te krótkie godziny rehabilitacji czy odwiedzin bliskich. No jesteś jak gdyby postawiony przed wielkim lustrem, w którym się przeglądasz. I myślisz tak naprawdę, mój drogi, o wszystkim. Nie ma takiego aspektu życia, którego nie przemyśliwujesz. Przepraszam, nie wiem, czy dobrze używam tego słowa. Rodzina tak, praca tak, plany na przyszłość, których już być może nigdy nie zrealizujesz zdecydowanie. To, jak żyłeś do tej pory, jak postępowałeś, czy to jest kara za...
Pojawił się jakiś taki żal do siebie? Czy nie miałeś czegoś takiego?
No tak, oczywiście. No to... Ale wiesz co, muszę ci powiedzieć, że najmniej było tego żalu do samego siebie, bo to nie był czas na smutek. Od początku wiedziałem, że jeżeli się tylko przykleję do tej myśli, to być może nigdy nie odkleję się od niej nigdy. Ja jestem taki, że ja złe rzeczy mam tak od zawsze. Natychmiast staram się wyrzucić z głowy. Mm. Tylko po to, żeby nie marnować czasu na pewną gnuśność i by w nią nie popadać.
To jakie rzeczy, jakie myśli dawały ci siły do tego, żeby jakoś, wiesz, podnosić i próbować, nie wiem, podnieść się z łóżka?
Być może niesłusznie nie pozwalałem sobie na tego typu refleksje, na ból. Od początku wiedziałem, że znalazłem się w tak beznadziejnym stanie, że osłabiam sam siebie, koncentrując się na tym, jak bardzo biedny się stałem. Bo to było oczywiste. Od początku zbierałem w sobie jakąś siłę, żeby tylko z tego doła przynajmniej wystawić głowę i wyjrzeć, co jest wokół. Wokół byli umierający ludzie. Ja ich słyszałem bardzo często, kiedy już wstałem z łóżka, co bardzo dużo czasu zajęło. Widziałem ich i nie chciałem być jednym z nich. No. Okoliczności nie sprzyjały wcale. Nie budziłem się na zielonej łączce i polance, spoglądając na tęczę, tylko w realiach polskiego szpitala, przeludnionego osobami, które były bardzo często w stanie agonalnym, w stanie większego lub mniej widocznego cierpienia. I to wszystko były dodatkowe bodźce, które oprócz mojego stanu mówił jeszcze stary, no nie chcesz tutaj być,
no tak.
Po prostu uciekaj wszystkimi siłami. Ta ucieczka, drogą ucieczki była rehabilitacja, ale to też nie jest
jedyna
tak, że...
Jedyna możliwość wyjścia, znaczy no nie jedyna, ale
tak jak napisałem w książce, to nie jest tak, że ja nagle powstałem i wiesz, i wziąłem się do roboty i wiesz, tam, i Rocky tutaj ci przygrywa, ty biegasz na ostatni schodek, to nie tak. Na początku była bardzo ciężka depresja i potężne cierpienie i płacz i łzy i złość i wstyd, kiedy przychodzili do mnie rehabilitanci i mówili wstawaj z tego łóżka, to na początku mówiłem nie, dajcie mi święty spokój, cierpię, boli, nie chcę, nie mam na to czasu i jakby nie wyciągajcie mnie, ja się autentycznie nakrywałem kołdrą.
Dosłownie.
Dosłownie i mówiłem wą stąd. Chłopaki Kuba i Sztenio, którym nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobili, bo oprócz tego, że byli moimi rehabilitantami w sensie fizycznym, to też byli takimi kumplami, którzy przychodzili do mnie i próbowali mnie na wszelkie możliwe sposoby rozweselić i gdzieś przeciągnąć na tą dobrą stronę, na tą normalną. Myślę, że to nie było w żaden sposób wpisane w ich plany rehabilitacji, ani być może nie wykładają tego w żadnej szkole. Ale ja z nim siedziałem, gadałem z nim o imprezach, o muzyce, o filmach, o dziewczynach. To było fantastyczne, wiesz, no. Moi znajomi byli chyba zbyt załamani, żeby pozwalać sobie na początku na takie rozmowy, chociaż zdarzały się różne przygody. W książce jedna z nich, jak ucieczka.
Jedna ucieczka, tak.
Na Gwiezdne Wojny.
Tak. Michał, to jest mega ciekawy wątek. Znajomi, jak w tym wszystkim przyjaciele, znajomi się zachowują?
Wiesz co, oni wszyscy byli bardzo dzielni. Ani razu nie przypominam sobie załamanej twarzy. Oprócz oczywiście mojej mamy, która wiesz, jest starszą osobą, ciężko jej było powstrzymywać emocje, widząc syna w takim stanie. Tym bardziej, że w trakcie operacji, którą wykonano, by ewakuować krwiak, ktoś wyniósł moje ubrania i wręczył je mojej mamie i siostrze.
O matko.
Gdy zapytała mój stan, po prostu głową, wiesz, pomachał. W takiej sytuacji interpretujesz to bardzo jednoznacznie. Więc był taki moment, kiedy pożegnali się ze mną. Natomiast wracając do moich znajomych, to jest ciekawe, że ja dopiero też bardzo często po latach od wielu z nich słyszałem takie historie, wiesz co, wychodziłem od ciebie z pokoju i wyłem na korytarzu, albo wchodziłem do samochodu i tam wyłem. Ale ja nigdy nie widziałem u nich takiej reakcji w trakcie spotkania.
Trzymali fason.
Trzymali fason do samego końca i w zasadzie większość z nich, jeżeli nie wszyscy, opowiadali mi dokładnie o takim doświadczeniu, że podobno, no, podobno było ze mną źle i nie wyglądałem najlepiej. Miałem kłopoty z mówieniem, byłem nieobecny i cierpiący. I oni wszyscy pozwalali sobie na właściwą reakcję, czyli kompletne załamanie, dopiero kiedy byli już za drzwiami mojego pokoju. Niesamowite.
Jak wyglądało to wracanie do takiej rzeczywistości, do twoich obowiązków? Mieszkanie, dom niedostosowane zupełnie pewnie, tak?
No nie, wanna na przykład, nie? Do której okazuje się, kompletnie nie jestem w stanie wejść sam. Wejść to jeszcze pół biedy, wyjść, żeby się nie poślizgnąć. Tylko w asyście. Ja jestem, bardzo sobie cenię swoją niezależność. Natychmiast wyrzucenie tej wanny, przerobienie jej na prysznic. I to w zasadzie jedyna zmiana, jakiej dokonałem, bo nie chciałem przerabiać wszystkiego pod życie osoby niepełnosprawnej. Jakby starałem się wszystko w moim życiu organizować tak, jak gdyby wszystko było dalej ok. To były takie wyzwania, do których siebie mobilizowałem. Bardzo szybko chciałem wrócić do prowadzenia samochodu. Lament wokół koszmaru. No stary, no błagam cię, zabijesz siebie, a nie daj Boże kogoś.
Dzisiaj przyjechałeś sam samochodem.
Tak, którym jeżdżę już od dobrych kilku lat. Ale wiesz co, zrobiłem sobie badania dla zawodowych kierowców. Bałem się, że będę miał tak zwane zaniedbywanie lewostronne, ponieważ udar po prawej powoduje niedowład lewej strony. I na początku moje chodzenie wyglądało tak, że mnie znosiło bardzo, bardzo na prawo, bo nie wyczuwałem lewej. Trudno jest prowadzić samochód w takich okolicznościach. Więc wykonałem serię badań, żeby udowodnić wszystkim wokół, ale przede wszystkim sobie, że mogę bezpiecznie wsiąść do tego auta. Zaskakując zresztą tę panią, która wykonywała mi cały ten egzamin. Trzeba było sprawdzić, czy jestem w odpowiednim stanie psychicznym. Wiesz, no to... Ale to były te małe takie osiągnięcia, takie małe kroki. Jak doszedłem tymi serią tych małych do tego wielkiego wydarzenia, czyli kiedy już wsiadłem do samochodu, to czułem się stary, jak Mount Everest zdobył. I to był potężny skok w moim samopoczuciu, w mojej rehabilitacji. Poczułem się wreszcie panem swojego losu.
Po coś to było wszystko.
Dokładnie. Wiesz, ta wolność, niezależność. No, czułem się tak, jak pierwszy raz jadąc na motocyklu, kiedy wiatr wie ci w włosy i czujesz, że żyjesz, naprawdę.
W książce piszesz dużo o tym, ile to imprez było w twoim życiu. Więc zapytam cię o to, czy więcej w życiu wydałeś pieniędzy na imprezy, czy na leczenie i rehabilitację?
O, cóż za pytanie. Słuchaj, musielibyśmy usiąść z Excelem i to wszystko policzyć.
Jak ci intuicja podpowiada?
Rehabilitacja to są ogromne koszty. Rehabilitacja i leczenie, bo to są też leki, bo to są też wizyty specjalistyczne. To nie jest tak, jak się komuś wydaje, że ja z racji nazwiska cokolwiek dostaję darmo za wszystko, normalnie płacę według tych samych stawek, co wszyscy wokół. I to są ogromne pieniądze. To jest, rozmawiamy o kilku tysiącach złotych miesięcznie, tak, żeby to utrzymać na takim bardzo wysokim...
Bo to musi być intensywna, częsta rehabilitacja.
Staram się, żeby taka było. Cztery razy w tygodniu rehabilitacja, dwa razy rehabilitacja, dwa razy boks, regularne wizyty u lekarza. Jestem po przeszczepie, więc leki immunosupresyjne możesz wziąć zastępcze, możesz wziąć oryginalne. Te oryginalne są...
Czyli kilka tysięcy miesięcznie musisz ładować w leczenie, tak? Mniej więcej można powiedzieć?
To znaczy, to nie tak, że muszę, żeby przeżyć. Na szczęście zarabiam pieniądze i mogę sobie pozwolić, tak jak mówię, nie na generyki, tylko na oryginalne leki. Mogę się rehabilitować cztery razy w tygodniu, a nie raz.
Czyli więcej nawet tej kasy idzie. Ale chodzi mi o to, bo wiesz, na tym całe szczęście masz to szczęście, że są te pieniądze i możesz sobie na to pozwolić, ale przecież doskonale masz świadomość, że jest masa ludzi w Polsce,
dokładnie,
które są zdane na NFZ. I chcę cię zapytać o to, w jakiej sytuacji jest taki człowiek, który no, nie ma tych pieniędzy.
Słuchaj, wiesz co, ja ci powiem tak. Ja dostaję szału, kiedy idę do kliniki podologicznej i widzę, że rachunek za wizytę, prostą wizytę pielęgniarską potrafi wynosić 500 zł, teraz podobno po podwyżkach 1000, i nie dostaję szału dlatego, że ja mam tyle do zapłacenia, bo jak mówiłem, mam to wielkie szczęście w życiu, że mogłem wrócić do swojego zawodu, jest on dobrze płatny i na to wszystko mnie stać. Ja dostaję szału, bo ja sobie wyobrażam kobietę w wieku mojej mamy, których jest pełno w tej klinice, czyli mówimy o kobiecie po 80, która żyje z emerytury i która nagle dostaje dokładnie ten sam rachunek. Pytam się w recepcji, jak to jest możliwe, że kogoś stać na takie leczenie za polską emeryturę. I wiesz, i bardzo sympatyczna pani, Bogu ducha winna, odpowiada, no wie pan, no, to są ludzie, którzy wyprzedają swoje majątki i składa się cała rodzina. To jest straszne. To jest jeden wielki koszmar, bo to jest, wiesz, no, otwieramy tutaj zupełnie nie rozdział. Trzeba być bogaczem, żeby po wylewie wyjść na swoje. Jest całe mnóstwo ludzi, których nie stać na rehabilitację, którzy mieszkają w mniejszych aglomeracjach, gdzie nawet dojazd do rehabilitanta jest już bardzo, bardzo poważnym problemem, gdzie cała rodzina być może jest zajęta walką o byt i ten człowiek pozbawiony na początku swojej sprawności i samodzielności jest jak, wiesz co, jak w jakimś strasznym filmie, schowany gdzieś w jakimś łóżeczku w kącie mieszkania, i tylko doglądany, czy on w ogóle jeszcze dalej żyje. To są koszmarne pieniądze.
Dlatego to pytam, dlatego chcę o tym rozmawiać, żeby to nie wybrzmiało w ten sposób, że wszystko jest pięknie i kolorowo. Ty spotkałeś wielu fantastycznych też lekarzy, o tym chętnie zawsze mówisz, ale na pewno też spotkałeś mniej fajnych. Czy to prawda, że ty, twoja mama dostaliście propozycję łapówki?
No tak, no ale to przecież to
nie... To też jest jakaś opowieść o naszej rzeczywistości.
No chyba nie my jedni. To był bodajże rok 2003. No tak. No trafiła się taki pan doktor z powołaniem, który powiedział: okej, położymy tego pana do szpitala, ale to nie jest tak, że łóżka mamy na zawołanie. 3000, taka padła kwota i bardzo proszę.
Wprost, tak? Miejsce się znajdzie za 3000.
Się znajdzie. Wiesz co, szlak nie trafił, bo moja mama była gotowa przyjąć te propozycje i pamiętam, co pisze z wściekłością w tej książce, jak wychodzi tyłem z jego gabinetu, żeby nie tracić kontaktu z okowego cenem, jak od cesarza, wiesz. Przepraszając w ogóle, że żyje, dziękując, i pamiętam minę tego lekarza. Dla mnie jest to tak skrajnie patologiczny przypadek i nie słyszałem, szczerze mówiąc, bezpośrednio więcej takich, no ale przecież z mediów cały czas dowiadujemy się, nawet na najwyższych szczeblach, o tego typu przypadkach, więc tak, ale wiesz co, ale to był bodajże jedyny taki przypadek złego lekarza, na którego trafiłem. Miałem wielkie szczęście trafić na ludzi w Państwowej Służbie Zdrowia. Nie leczę się prywatnie prawie w ogóle, prócz leczenia patologicznego, które na szczęście zakończyłem. I spotkałem ludzi, którzy są lekarzami z misją, a przede wszystkim z pewnym szacunkiem i chyba miłością do pacjenta. Mhm. Ktoś może powiedzieć, że to są ewenementy. Dla mnie ewenementem są ci patologiczni, na szczęście. Mhm.
Wspomniałeś chwilę temu o przeszczepie, który przeszedłeś. Długo czekałeś na przeszczep?
Dwa lata. Prawie dwa lata. Mhm.
I było kilka podejść.
Tak, zgadza się.
Na czym te podejście polegały?
Musisz mieć absolutną zgodność organów. To znaczy, bodajże to się też nazywa marker. To znaczy, organ musi spełniać bardzo, bardzo restrykcyjne warunki, żebyś mógł go przyjąć. Pierwszy raz, kiedy to się wydarzyło, zostałem wezwany do szpitala. Okazało się, że dawca zszedł, a organy się pobiera od żywego dawcy. Za drugim razem okazało się, że byłem na rehabilitacji w Beskidzie Śląskim. Wtedy, jeżeli pacjent jest daleko, wysyła się nawet po niego helikopter. Zdarzają się takie sytuacje. To jest absolutnie powszechne w służbie zdrowia. Nie ma to nic wspólnego ze mną. Podkreślam to od razu.
Jak się człowiek musi tłumaczyć.
No to dosyć straszne. Wiesz, jak wsiadłem do samochodu też w tej euforii, o której ci mówię, to wiesz, a potem przeczytałem w jakimś brukowcu, że jestem mordercą, bo wsiadłem do samochodu i zaraz mogę spowodować wypadek. To też jest trudne. Ciągle się musisz tłumaczyć na każdym kroku. Jeżeli ktoś uważa, że życie osoby publicznej, że osoba publiczna ma łatwiej, to nie. Dlatego, że ja pamiętam pierwsze momenty wyjścia, przez pierwsze rok jeździłem na wózku inwalidzkim, nie byłem w stanie chodzić. Moje wyjścia z domu no, na wózku kończyły się robieniem mi zdjęć przez faceta, który koczował pod moim domem. Słabe, no. Trudno wpisane w ten zawód, niestety.
To prawda, przerwałeś wątek dotyczący tych przeszczepów, które nie zawsze dochodziły do skutku.
Tak, później okazało się, że organy były, jak dowiedziałem się od lekarza, posiadały jakieś cechy zwłóknienia, więc też nie nadawały się do przeszczepu. No i ten trzeci raz okazał się tym trafnym. Mhm.
I w twoim przypadku przeszczepiano ci trzustkę
i nerkę
w tym samym czasie.
Tak.
Niektórzy lekarze mówili, że to jest dosyć niebezpieczne.
Słuchaj, wiesz co, nie wiem, może bym przeżył. No wiesz, no mogłem być dalej dializowanym pacjentem, jeżeli chodzi o nerkę. I mogłem być dalej bardzo zaniedbanym pacjentem, jeżeli chodzi o cukrzycę. Byłem beznadziejnym przypadkiem. I ja dopiero po latach zrozumiałem, bo często mówiłem o tych lekarzach z pretensją, którzy odradzali mi przeszczep. Normalnie w trakcie dializ na przykład podchodził do mnie pan doktor i mówił: gdyby pan był moją rodziną, to ja bym panu absolutnie odradził. Inny przynosił mi takie stosy wydruków badań na temat przeszczepu trzustki, że jest to wciąż eksperymentalna metoda.
No właśnie, dlatego o to pytam.
Metoda i niepewna. Ale ja zrozumiałem, o co chodzi. Wiesz co, ja byłem tak bardzo zaniedbanym i nieodpowiedzialnym pacjentem, a jednak przeszczep to jest potężna odpowiedzialność, że ci ludzie, znając moją historię diabetologiczną, odradzali mi to, dlatego że bali się, że tak samo zaniedbam przeszczepione narządy, jak swoją cukrzycę. Wydaje mi się, że...
Myślisz, że to mogło być motywacją?
Myślę, że to był jeden z głównych powodów. Mieli do czynienia po prostu z kompletną fujarą, nieodpowiedzialną. Nie ma się z czego śmiać niestety, ale o tym jest cały Najsłodszy. No, cała ta książka jest.
Chyba był nawet taki moment, taka jedna rozmowa z lekarzem, który jakoś ci to zasugerował, tak?
Powiedział mi to, pan profesor Wojciech Lisik, powtarzam tę historię już któryś raz, ale jestem mu to winien zdecydowanie. Poza tym to jest to absolutnie najważniejsze chyba wydarzenie w tej całej historii. Lekarz, który przeszczepił mi tę trzustkę i który przyszedł do mnie po przeszczepie, kiedy już oprzytomniałem i wygarnął mi wszystko, co sądzi na mój temat. Opowiedział mi w bardzo grubiańskich słowach, bo inaczej się nie dało, co mnie czeka. W bardzo brutalnym skrócie opowiedział moje dotychczasowe życie jako pacjenta. I w bardzo brutalnym skrócie opowiedział moje życie w najbliższym okresie, w którym się zaniedbam dokładnie tak samo, jak zaniedbywałem do tej pory. W którym mój organizm odrzuci przeszczepione mi organy, kwitując to zmarnowaniem czyjegoś życia. Bo ktoś te organy poświęcił dla mnie, po śmierci oczywiście, żebym ja mógł żyć. I wiesz co, tą koszmarną, brutalną, głośną, wypowiedzianą mi prosto w oczy prawdą otworzył mi te oczy. Ja pierwszy raz dotarło do mnie, kim jestem. Co tak naprawdę robię? Pojawiły się argumenty typu masz dzieci, najbliższą rodzinę, ludzi, którzy cię kochają, zobowiązania wobec wszystkich wokół, a żyjesz tak, jakbyś był sam na świecie, sam jak palec. Pamiętam, że on wyszedł, autentycznie to tak wyglądało, on wyszedł z mojego pokoju, a ja siedziałem, gapiłem się w okno i zacząłem beczeć po prostu, ryczeć jak dziecko. On wsadził mi sztylet prosto w serce, bo taki miał plan i osiągnął swój cel.
To poskutkowało, tak?
Ratując życie mi po raz drugi. Pierwszy operacją, drugi tą rozmową. Niesamowite.
Wiesz cokolwiek na temat swojego dawcy? To była jedna osoba, czy...?
Jest to dla mnie postać bardzo anonimowa, ale widzę ją bardzo wyraźnie. Jestem z nią w stałym kontakcie, żeby było śmieszniej. Wiesz co, bo to jest tak, że po przeszczepie, tak jak napisałem, te oddziały transplantologiczne z pacjentami są pełne ludzi, którzy siebie głaszczą. Słyszysz ciągle od lekarzy, proszę ukochać swój narząd, proszę z nim rozmawiać, proszę go głaskać i proszę go traktować jak małe dziecko, które w tej chwili ma pan w sobie. To jest niesamowita historia. Na początku wiesz, myślisz sobie absurd kompletny.
Czy nie pomyliłem oddziału?
Tak, no, dokładnie. Ale słuchaj, ale ty wiesz, że to działa? Naprawdę. Mhm. Bardzo, bardzo poważni ludzie opowiadają ci tę historię, patrzysz im prosto w oczy i zdajesz sobie sprawę, że oni nie zmyślają niczego. Że ta akceptacja tego, co dostałeś, a twój organizm na początku walczy. Mamy do czynienia z autoagresją. Dlatego przyjmujesz leki immunosupresyjne, żeby obniżyć tą agresję swojego organizmu, żeby organ został przyjęty. I podchodząc do sprawy holistycznie, musisz ten organ po prostu przyjąć ty, psychicznie. To jest niesamowita historia, tak naprawdę. I chyba nigdy w życiu o samego siebie nie dbałem tak jak w kontekście tych organów, bo ja wiem mniej więcej, gdzie one są. Czasem kładę na nich dłoń i bardzo intensywnie myślę o tym człowieku. Znam płeć, wiem, że to jest kobieta. Mam jej obraz w swojej głowie. Musiałem ją gdzieś jakoś sobie wyobrazić. I myślę o niej z ogromną sympatią i ogromnym taką troską, wiesz co? To jest ktoś bardzo mi bliski, bardzo, którego stawiam na równi z bardzo bliskimi mi ludźmi, którzy już odeszli, naprawdę.
Niezwykłe jest to, co mówisz, ale też niezwykły wydaje mi się ten wątek, że zobacz, te całe życie o siebie tak nie dbałeś, jak dbasz o te swoje nowe organy, więc może tutaj jest jakiś klucz, że o kogoś dbasz bardziej niż o siebie.
Tak, zawsze byłem doskonałym menadżerem w cudzej sprawie, a najgorszym we własnej. Niestety to się tak przekłada, ale wiesz co, dzisiaj nie mam wyjścia. Jeżeli nie ukocham siebie chociażby poprzez te organy, to śmiało mogę się brać za napisanie najsłodszego dwa za kolejną historię upadku.
Oby nie. Doszedłeś po latach, doszedłeś do tego, czy znalazłeś odpowiedź na pytanie o to, dlaczego ty przez te wszystkie lata się nie leczyłeś? Wiedziałeś, że masz cukrzycę i kompletnie to metodycznie olewałeś, olewając lekarzy, instytucje, NFZ, który przecież za to płacił, za te wszystkie wizyty. Nic sobie z tego nie robiłeś.
Wszystko to. To jest wszystko tu, dlatego uważam, że najważniejszym lekarzem, do którego powinniśmy się udać w pierwszej kolejności, kiedy wpadamy w taki stan, w stan tegoż najsłodszego, to jest ten, który zajmie się twoją głową. Byłem teraz przez tydzień, jak już mówiłem, w ośrodku rehabilitacyjnym, pełnym osób starszych, ale też i młodszych, po bardzo strasznych wypadkach. Wiesz co, i na stołówce tak się zawsze przy każdym posiłku przyglądałem całej sali, studiując po kolei wszystkie przypadki. I muszę ci powiedzieć, że to, co mnie bardzo zaskakiwało, to, że niektórzy z tych ludzi na tych posiłkach wyglądali jak żywe zombie, czyli byli w swego rodzaju stuporze, kompletnie nieobecni. Bardzo wycofani. A później, jak wychodziliśmy wszyscy z tej stołówki, ja do nich zagadywałem, okazało się, że to są ludzie, którzy nagle się przebudzali. Nagle w ich oczach pojawiał się błysk, pojawiała się radość, okazało się, że oni są bardzo rozmowni, że niektórzy z nich oczywiście, że mają tyle do powiedzenia, mają w sobie tyle radości i błyskotliwości. I to jest kolejny dowód na to, że wiesz co, że z takimi ludźmi należy rozmawiać. Uważam, że terapeuta to jest człowiek, który to jest oczywiście przyjaciel za pieniądze, ale jednak przyjaciel. Jest to człowiek, który po pierwsze potrafi dać ci to wrażenie, że jednak nie wszystko w twoim życiu jest do bani, bo ja też byłem w tym momencie, dopiero terapeuta uświadomił mi, że mam jeszcze naprawdę bardzo wiele do stracenia. A po drugie też pozwala odnaleźć swoje miejsce w tej konkretnej beznadziejnej sytuacji. Tak było w moim przypadku. Mogę mówić tylko za siebie, ale wydaje mi się, że gdyby tym ludziom pomóc również w ten sposób, niekoniecznie tylko podnosząc ich rękę lub nogę góra-dół, szukając gdzieś połączenia nerwowego, żeby uruchomić ich kończyny, tylko uruchomić też te synapsy, które zostały uśpione poprzez dramat tego, co się z nimi dzieje, albo po prostu z premedytacją wyłączone. to byłoby znacznie lepiej.
Czyli mówisz cały czas o tym, co tak często jest w Polsce bagatelizowane,
oczywiście,
czyli o jakimś takim wsparciu psychologicznym, tak?
Nie wierzę w chęć poprawy wyjścia z jakiejkolwiek zdrowotnej matni bez sprawnie działającego umysłu. Mhm.
A ty sam byłeś otwarty na tego rodzaju pomoc, czy byłeś zamknięty początkowo na...
Wiesz co, nie, byłem otwarty. Okay. Wiedziałem, że potrzebuję pomocy. Wiesz, na początku miotasz się jak szczur w małej klatce. Towarzyszy ci tyle emocji i tyle myśli i tak wiele z nich jest tak bardzo negatywnych, że w końcu wyciągasz na jakimś, Jezu, niech mi wreszcie, kurwa, ktoś pomoże, wiesz, bo to jest stan straszny.
Ale u ciebie,
a jeszcze dochodzi do tego, przepraszam, jeszcze jedna dygresja, jeszcze dochodzi do tego, ja miałem coś takiego, że jeszcze tak bardzo nie chciałem wszystkim wokół pokazywać, że tak bardzo cierpię. Wylałem to dopiero w tej książce, momentami. Okay. Chciałem być dziarski. Taki, wiesz, hej, spoko, jest to, a wcale nie było.
Może w jakimś stopniu to się łączy z tym, co często słyszałeś od własnego ojca, tak, że...
Kogo się o nic nie proś, synu.
No właśnie, nie? Więc...
Tak, no tak, ale to jest, wiesz co, to niestety w moim przypadku okazało się bardzo często przekleństwem i o tym też jest w książce. Musimy sobie czasem dać prawo do wyciągnięcia ręki, do przyznania się do słabości. To najczęściej robimy na terapiach. Nagle coś z czym chodzimy i żyjemy 24 na dobę, udowadniając światu, że wszystko jest okej, gdzieś zostaje wypuszczone, wylane, wypowiedziane. Nie wyobrażam sobie normalnego funkcjonowania w tak ekstremalnej sytuacji, jak choroba bez takiego wsparcia. Dlatego on jest tak bardzo potrzebny. Tak bardzo, bardzo, bardzo. Na poziomie emocjonalnym, nawet duchowym. Słuchaj, myślę, że dla wielu osób może być to oczywiście osoba duchowna. To zależy od tego, jaki mamy stosunek do wiary. Chociaż śmiem twierdzić, że wykwalifikowany terapeuta jest o tyle więcej wart, że zna pewne mechanizmy, które potrafi wdrożyć w trakcie terapii. Ale ja nie stawiam akurat terapeuty
jakakolwiek. No myślę, że jakakolwiek pomoc jest lepsza od żadnej pomocy. Choć pewnie lepiej sięgać po tę absolutnie profesjonalną. Jest wiele skandalicznych zdań w twojej książce, ale też na sam koniec
na
jedno chciałbym wychwycić, już do niego
okay.
Przechodzę. No, zdanie mówiące o tym, że ten cały wylew to była najlepsza rzecz, jaka mogła ci się przydarzyć. No co ty gadasz? Mhm. O co ci chodzi? Dlaczego?
Słuchaj, ja równie dobrze mogłem zasłabnąć, dostać zawału, prowadząc samochód z moimi dziećmi na tylnym siedzeniu. Ja mogłem popaść w znacznie gorsze tarapaty, na przykład kończąc pełnobwodowym porażeniem, czyli bez władzy w rękach i w nogach. Mogłem zrobić gorszą krzywdę sobie i z pewnością jeszcze komuś. Poza tym tak bardzo lubię moje życie po tym wszystkim, co mi się stało, poniekąd doznając jakiegoś przebudzenia. Jakkolwiek to zabrzmi, znalazłem połączenie ze swoim ciałem. I ja byłem człowiekiem, który nie odczuwał w ogóle bólu, bo nie chciał odczuwać. Wiesz co, mam takiego znajomego, niestety on już nie żyje, który kiedyś, idąc na tenisa, zawiązał sobie buty tak mocno, że kiedy wrócił do domu, to okazało się, że ma siną nogę prawie pod kolano, bo był tak odcięty, Że nie poczuł tego co sobie zrobił. Ja byłem człowiekiem, który chodził w tak silnie zawiązanych butach przez całe swoje życie.
Ty przecież chodziłeś ze złamaną nogą.
No ale to wiesz, to akurat jest łatwe do osiągnięcia w zaawansowanym...
Jakiś element stopy, tak?
W zaawansowanej angiopatii, dlatego że czucia wtedy już zupełnie brak w stopach i możesz sobie gwoździa wbić w nogę i nie poczujesz tego bólu. Więc to akurat jest łatwe do osiągnięcia, ale nie odczuwałem bólu żadnego, robiąc sobie to wszystko, o co pytasz. Wiesz, no, człowiek powinien sobie na znacznie wcześniejszych etapach zdawać sprawę z tego, że boli go życie.
Ale czekaj, no były takie etapy. To mnie szokowało, kiedy o tym się dowiadywałem. Jak na przykład prowadziłeś audycję i podczas piosenek leżałeś na podłodze, bo cię tak bolały plecy. Mhm. Kiedy na przykład musiałeś siadać na bluzie, na poduszkach, bo cię tak bolały kości, tyłek.
Dwa miejsca kupowałem w pociągu, żeby móc się rozłożyć, tak.
No to już są takie sytuacje, gdzie jednak jakoś ciało wysyła ci komunikaty jasne,
no, ale
że coś
jeżeli
nie jest...
właśnie okay. O tym rozmawiamy, jeżeli jesteś od niego zupełnie odcięty, to nie poczujesz ani bólu, ani potrzeby interwencji. Zaszukujesz się dalej, że wszystko jest okej. Okay. No, kłamca doskonały, takim jest najsłodszy. Mm. Był.
Był, tak jest. Niech już lepiej nie wraca. Michał, Dobra. Wielkie dzięki za to spotkanie. Dziękuję ci za tę rozmowę.
To ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasza rozmowa komuś przemówi do wyobraźni. Jak mówią, lepiej być głupim z nadzieją niż beznadziejnie mądrym.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.